Niezależność finansowa i emocjonalna dla kobiet. To tytuł najnowszego poradnika Anny Łukaszyn, który ukazał się nakładem wydawnictwa JK Feria. W 16 rozdziałach autorka przybliża temat niezależności, wolności finansowej oraz inwestowania w siebie. Jak powstawała ta książka? O tym jeszcze raz porozmawiamy z samą autorką. Na rozmowę zaprasza Daria Detlaff. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pozdrawiamy Szkocję.
Szkocja również pozdrawia, nawet deszczowo i wiecznie.
Pani Anno, czy mogę zapytać, jak długo trwał proces pisania tej książki?
Książka dojrzewała we mnie jako w autorce, człowieku też, żeby przekazać tą historię przez kilka lat, a sam proces trwał 18 miesięcy. Od podpisania umowy z wydawnictwem, że piszemy książkę, że są zainteresowani współpracą ze mną, do faktycznego jej powstania. Ostatniego sprawdzenia też redakcyjnego.
Ona wyrosła na kanwie osobistych doświadczeń, zresztą bardzo trudnych. I to jest taka lekcja dla kobiet, ale myślę w ogóle dla osób, które budują związki. Chciałabym, żeby pani troszeczkę nam o tych kulisach opowiedziała.
Tak, ja po swoją niezależność poszłam w takim bardzo ciężkim życiowym momencie dla każdej kobiety, ponieważ opuszczałam przemocowy związek. I to, o czym ja również piszę w książce, do końca nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ja w takim związku jestem. I myślę, że to jest ważne, żeby to zaznaczyć, dlatego że kobiety często sobie po prostu nie zdają sprawy. Jesteśmy tak długo, że wydaje nam się to po prostu normalne. I kiedy ja miałam taką możliwość, malutki fundusz oszczędnościowy na koncie, to było 5 000 zł. Byłam wtedy studentką pielęgniarstwa w Szkocji na drugim roku z trójką dzieci poniżej 10 lat, hipoteką do zapłacenia i wtedy powiedziałam po prostu, ja już dłużej tak nie mogę i rozstałam się z moim byłym mężem. To było 5 lat temu, ponieważ ta decyzja zapadła w styczniu 2019 roku i właśnie dzięki takim nawykom, które ja sobie zbudowałam kilka miesięcy wcześniej, typu prowadzenie budżetu, więc ja wiedziałam dokładnie, ile mam pieniędzy, jakie rachunki są do zapłacenia. Hipoteka była na tyle mała, że mogłam sobie pozwolić na jej opłaty z mojego malutkiego stypendium, które ja wtedy dostawałam z pielęgniarstwa i mogłam utrzymać siebie i dzieci. I to było niesamowicie dla mnie ważne i dawało mi taki ten spokój ducha, że okej, my sobie poradzimy.
A jakie były symptomy tej przemocy finansowej, o których pani mówi, że wiele kobiet nie zdaje sobie z nich sprawy?
Takim najważniejszym symptomem może być to, że na przykład ten drugi partner nas odwodzi od pracy. My chcemy na przykład pójść do pracy, chcemy coś robić ze sobą, a ten partner w związku nam to utrudnia i mówi, a kto się będzie dziećmi zajmował. Robi nam pod górkę w bardzo wielu różnych aspektach życia, czyli po prostu nie pozwala nam na to, żebyśmy się usamodzielniły. Z drugiej strony mogą być to na przykład zatajanie pieniędzy przed drugim partnerem. Bardzo często się o tym słyszy, że w trakcie rozwodów kobiety się dowiadują, że ich partner zarabiał na przykład 3 razy więcej niż one, a to było utajane w związku. To może być symptom przemocy. Kolejna rzecz, wyliczanie na przykład pieniędzy, które się daje do domu, czyli daje się jakąś tam kwotę pieniędzy i ty sobie z tym poradź, a potem są pretensje, że na przykład za dużo wydałaś albo źle gospodarujesz pieniędzmi. Czyli taką przemocą finansową może być nawet to, że przerzucamy całe finanse na tą drugą osobę w związku. A potem jeszcze mamy do niej pretensje, że to nie było tak, jak my byśmy tego chcieli, czyli ten drugi partner, ale nie mamy też takiej potrzeby, żeby w ogóle się tym zajmować, żeby rozmawiać o tych finansach. Więc ta przemoc finansowa może się pojawiać bardzo w wielu aspektach. I taki ostatni, taki najbardziej chyba widoczny przykład to jest to, że nie płacimy alimentów, nie dokładamy się do dzieci, utrudniamy też tą opiekę nad dziećmi, jeżeli na przykład jesteśmy już po rozwodzie. Bo ta przemoc wcale nie musi się kończyć wraz z rozstaniem związku i zazwyczaj się wtedy nie kończy.
No właśnie, często o takiej przemocy mówi się, że ona jest popełniana w białych rękawiczkach, albo to, co dzieje się w domu, nie powinno wychodzić na zewnątrz, a jednak, żeby zmienić sytuację, żeby zawalczyć o dobro, to często trzeba podjąć te trudne decyzje. I ta książka, którą pani napisała, ona jest bardzo fajnie stworzona, bo gromadzi zarówno taką wiedzę praktyczną, jak i odnosi się właśnie do tych osobistych doświadczeń. Gdyby mogła pani nam powiedzieć rady dla kobiet, które chciałyby zbudować swoją niezależność finansową, jak mogą to zrobić?
Ja w dziale o niezależności finansowej na początku piszę o tym, że czym jest dla ciebie niezależność. Więc od tego bym wyszła, czyli co jest dla mnie ważne w tej niezależności. I tam jest też takie świetne ćwiczenie o ustaleniu swoich wartości życiowych. Bo te wartości życiowe to jest taki nasz kompas i po prostu nam pokazuje, ok, czy ja buduję swoje życie zgodnie z moimi wartościami życiowymi. Ja zawsze powtarzam, że moją wartością jest rodzina, więc wszystkie decyzje takie duże i małe, w budowaniu też poduszki bezpieczeństwa, w budowaniu dobrobytu takiego dla mojej rodziny, zawsze ta rodzina jest takim tym, tą pierwszą soczewką, przez którą ja patrzę na różne rzeczy. Drugim krokiem oczywiście ustalenie naszego budżetu domowego, osobistego, ale z tym ustaleniem tego budżetu my się też musimy nim zacząć zajmować. To znaczy, on nie zostaje nam tylko na kartce zapisany, czy w Excelu, że ja sobie go zrobię i on tam zostaje, tylko analizujemy, sprawdzamy, jak nam to działa, co tutaj się dzieje, czy ja muszę podwyższyć swoje zarobki, czy być może tylko obciąć swoje wydatki. I trzecia rzecz, która powinna też tutaj iść równolegle, to jest zbudowanie poduszki bezpieczeństwa. To jest absolutna podstawa w naszym budżecie, bo wiele kobiet nawet nie ma 1000 zł odłożonego. Więc zbudowanie poduszki, która nam pokryje jakieś nieprzewidziane wydatki, ale poduszka to jest to, co ja zawsze mówię, czyli to jest na życiowe przypadki, na życiowe szanse. To są takie trzy takie absolutne podstawy, jeżeli chcemy właśnie zacząć budować naszą niezależność.
W książce mówi pani o poduszce bezpieczeństwa na 24 miesiące, to dosyć dużo.
Tak, ja tam to rozbijam na 3 poziomy naszego bezpieczeństwa finansowego. 3 albo 4 już teraz. Teraz nie pamiętam. I tam w pewnym momencie tak, na 24 miesiące, ale ta pierwsza poduszka powinna być na miesiąc, 3 miesiące. Zależy też to bardzo mocno od człowieka. Niektórego poduszka na 3 miesiące, bo tutaj wróćmy na chwilę do tego, czym jest poduszka. Mhm. Poduszka to jest trzykrotność naszych wydatków miesięcznych. Więc jeżeli ktoś ma wydatki miesięczne 10 tysięcy złotych i nagle 30 tysięcy mu się powie, że ma sobie odłożyć, a nigdy tego nie robił, to wtedy tą poduszkę ustalamy mniejszą. Takim pierwszym taki kamyczek milowy, jaki tutaj musimy przejść. Więc na przykład to będzie 10 tysięcy. Ktoś powie, że nie, to też dla niego za dużo. Ten cel wydaje się zbyt ambitny, zbyt odległy. To wtedy mówimy, ok, to pierwsze 5 tysięcy. I wtedy jest, ok, 5 tysięcy, to jest kwota dla mnie osiągalna, mogę to zrobić. I kiedy ktoś już odłoży te pierwsze 5 tysięcy, ma takie poczucie sprawczości, że kurczę, ja jestem zaradna finansowo, ja umiem odkładać pieniądze, mam te umiejętności. I wtedy, ok, to kolejne 5 tysięcy sobie odkładam. I mam już te 10 odłożone. I potem 15, i potem 20, i potem w ciągu wielu lat zbudujemy sobie taką właśnie poduszkę 24 miesięcy. Na przykład.
A potem 36. To już jest ten trzeci poziom. Mhm.